Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, bracia i siostry, na naszym środowym spotkaniu wieczorem, kiedy możemy przed Bożym obliczem znowu być zgromadzeni, a Duch Święty będzie wśród nas się poruszał, będzie nas napełniał swoją obecnością, będzie nam dawał społeczność w Duchu Świętym z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Rozpoczniemy naszą społeczność jak zawsze od modlitwy, dlatego skłońmy nasze głowy i módlmy się do naszego Pana i wysławiajmy Go. Panie nasz i Boże, wysławiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie i błogosławimy Twoje imię. To cudownie jest, Panie, kiedy przed Twoim obliczem zgromadzeni jesteśmy wypełniani Twoim Duchem Świętym, jesteśmy wypełniani Twoim Słowem, jesteśmy w Twojej obecności, bo Ty, Panie, zawsze jesteś tam, gdzie są zgromadzeni w Twoim imieniu ludzie, a my jesteśmy w Twoim imieniu zgromadzeni. To my, Panie, chcemy od Ciebie czerpać jak z cudownego źródła, źródła żywej wody. Dlatego wypełnij nas teraz swoim świętym słowem, wypełnij nas swoim Duchem Świętym i daj nam, Panie, abyśmy w tej społeczności odczuwali tą wspaniałą bliskość i obecność Ciebie i jedni z drugimi, Panie, bo jesteśmy w Twoim imieniu zgromadzeni. Bądź błogosławiony i bądź wywyższony, błogosław Twoje słowo, błogosław nasze serca i Tobie chwała, cześć i uwielbienie na wieki wieków. Amen. Kochani, chciałbym dzisiaj sięgnąć do Pisma Świętego, do Ewangelii Jana, do 5 rozdziału, od 1 do 18 wersetu będziemy czytali w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czytajmy Słowo Boże. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. A gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. A Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. Zwróćmy uwagę, jest ciekawa rzecz, jest podany osąd Jezusa Chrystusa. Za co chcieli Żydzi, faryzeusze, uczeni w piśmie zabić Jezusa Chrystusa? Tu są 3 powody podane. Po pierwsze, łamał sabat. Po drugie, Boga nazywał własnym Ojcem. I po trzecie, siebie czynił równym Bogu. Zobaczmy, jakie winy potężne miał Jezus Chrystus. A to są przecież prawdziwe Jego cechy, prawdziwe Jego zachowanie, a On jest Panem sabatu. Ale nie o tym chciałem dzisiaj mówić. Chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na to, że ten fragment pokazuje nam bardzo wyraźnie i to aż 4 razy jest podkreślone, że była poruszona woda. Jest powiedziane, kto poruszył tą wodę i jakie były efekty tego poruszenia wody. Po pierwsze, jest powiedziane, że ludzie czekali na poruszenie wody. Po drugie, że anioł wstępował do sadzawki i poruszał wodę. Po trzecie jest powiedziane, pierwszy, który wszedł, który wstąpił do poruszonej wody, był uzdrowiony. A więc zobaczmy, nie jest takie proste, aby ludzie doznawali uzdrowienia. Nie było to proste. Nie było proste pomóc chronicznie chorym ludziom, aby modlitwy błagalne zostały wysłuchane, aby uwolnić cierpiących z bólu. To nie jest takie proste. Pomyślmy o wielu ludziach w hospicjach, w domach starców. Pomyślmy o ludziach, którzy sobie nie mogą pomóc, są w potrzebach, są w trudnościach i sami sobie nie są w stanie pomóc. Pomyślmy o ludziach, którzy nie rozpoznają swoich bliskich. Mają tak zaawansowaną chorobę Alzheimera, że nie poznają swoich bliskich. Pomyślmy o takich ludziach w tym momencie, kiedy tą historię czytamy. O ludziach, którzy są w szpitalach, dla których już w zasadzie nic nie da się uczynić, nic nie da się zrobić. Gdyby to było takie proste, że Jezus albo jakiś inny cudotwórca przyjdzie i ich uzdrowi. Doświadczenie nasze i z tamtych czasów mówi, że tak nie jest i w zasadzie nad tym ubolewamy, bo chcielibyśmy, żeby wszyscy ludzie byli uzdrowieni, żeby wszystkich ludzi problemy się skończyły, ale tak niestety nie jest. Za czasów Jezusa też tak nie było. To, o czym mówi ten nasz przeczytany tekst, że pewien chory, jeden z wielu przy sadzawce Betesda został uzdrowiony. Jeden z wielu. Było tam dużo ludzi przy tej sadzawce. Sadzawka Betesda była takim świętym miejscem uzdrowień, bo zstępował anioł, bo poruszał wodę. Dokładnie mówiąc, chodzi o dwie sadzawki, dookoła których od wschodu, od zachodu, północy i południa były krużganki. Między tymi dwiema sadzawkami znajdował się piąty krużganek, który oddzielał je od siebie. Dosłownie Betesda znaczy dom miłosierdzia. Betesda to dom miłosierdzia. Ta nazwa ma swoją historię od czasu do czasu, bowiem woda poruszała się. A dlaczego się poruszała? No bo przychodził anioł, anioł Pana, anioł od Pana, posłany przez Pana i poruszał wodę. Wtedy chorzy wchodzili do wody i ci, którzy mogli to zrobić o własnych siłach, z nadzieją, że zostaną uzdrowieni. Ale nie wszyscy mogli to zrobić sami, bo byli różni chorzy tam przy tych sadzawkach ułożeni. I niektórzy z nich byli obłożnie chorzy. Najwidoczniej ciągle dochodziło do uzdrowień, szczególnie osób, które weszły i to zrobiły bardzo szybko. Sparaliżowany z tej dzisiejszej historii, którą czytaliśmy, w zasadzie możemy powiedzieć, nie miał żadnych szans. Nie miał żadnych szans. Dlatego, że nie był w stanie szybko dostać się do tej wody. Był sparaliżowany. Dla niego nazwa Betesda, dom miłosierdzia, w zasadzie musiał brzmieć jak przekleństwo. Dom miłosierdzia, a on nie może uzyskać w żaden sposób miłosierdzia. Inni zawsze byli szybsi od niego. Zawsze go wyprzedzili. Z biegiem lat prawdopodobnie stracił nadzieję na to, że będzie uzdrowiony. Żył z jałmużny, którą otrzymywał od litościwych ludzi, którzy wspomagali takich biednych ludzi i chorych i on z tego po prostu żył. Ale co to było za życie? W zasadzie z biegiem lat przez 38 lat można było stracić nadzieję na to, że będzie żył. Raczej oczekiwał, że w perspektywie czeka go śmierć. Był w zasadzie socjalnie wyizolowany, liczył tylko na to, co ktoś może mu pomóc i w gruncie rzeczy był tak jakby martwym człowiekiem już. I zobaczmy, po 38 latach trudu i niedoli, Może nawet bardziej życzyłby sobie śmierci niż dalszej wegetacji w tych warunkach i oczekiwania na poruszenie wody, z której dla niego nic nie wynikało. Dla ludzi, którzy zdążyli tam dobiec, wynikało zdrowie, a dla niego to nic nie wynikało z tego faktu. Obrót tych spraw wszystkich jest w zasadzie z opisu Nowego Testamentu jest w sumie dramatyczny. I zobaczmy, co się dzieje. Jezus przychodzi nad sadzawkę, widzi chorego. Zanim chory zdążył cokolwiek powiedzieć, to Jezus do niego zaczyna mówić. Jezus mówi do niego tak: czy chcesz być zdrowy? Odpowiedź pokazuje brak nadziei. W zasadzie na to pytanie chory mówi: Panie, nie odpowiada wprost: tak, Panie, chcę być zdrowy, tylko mówi: Panie, nie mam nikogo, kto by mnie wrzucił do tej wody. Widzimy, czyli nie ma żadnej nadziei. W kilku słowach zawiera się w zasadzie tragedia tego człowieka. Oczywiście, że chciałby być uzdrowionym, ale nie da się, po prostu nie da się tego zrobić. Inni są szybsi, a on nie ma nikogo, kto by mu pomógł. Nie ma nikogo. Zobaczmy, jaka jest dramatyczna sytuacja. Ludzie nieraz są chorzy i są w sytuacji, w której w zasadzie nikt nie jest im w stanie pomóc. I on właśnie był w takiej sytuacji. Nikt nie mógł mu pomóc. Nikt, żaden człowiek nie mógł mu pomóc. Żaden lekarz nie mógł mu pomóc, ale nawet nie znalazł człowieka, który by mógł go do sadzawki wrzucić, żeby odzyskać zdrowie. I nagle, nieoczekiwanie zupełnie, przychodzi Jezus Chrystus do tej sadzawki i w zasadzie ten człowiek, słysząc słowa Jezusa, nabiera jakby takiej otuchy i zaczyna liczyć: nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do tej wody, ale może ty byś mnie wrzucił, jakby woda się poruszyła. I ta nadzieja w Jezusie Chrystusie, w sercu Jezusa Chrystusa jest jakby wyraźnie widoczna. I Jezus Chrystus praktycznie chociażby mógł poruszyć tą wodę, prawda? Tak jak anioł zstępował, tak samo Jezus Chrystus mógłby poruszyć tą wodę. Mógłby zawołać anioła, żeby poruszył tą wodę i w tym czasie Jezus wrzuciłby do tej wody. Ale Jezus Chrystus mówi do niego coś zupełnie innego. Zupełnie innego. Jezus Chrystus do niego mówi: wstań, weź łoże swoje i chodź. I to są słowa, które w zasadzie musiały wywołać w sercu tego człowieka wiarę. On musiał mieć wiarę w swoim sercu, on musiał wierzyć, on nie był zrezygnowany tak, jak od początku rozważamy i nam się wydaje, że on nie ma już nadziei żadnej. Skoro Jezus Chrystus do niego mówi: wstań, weź łoże swoje i chodź, i on nie patrzy na Jezusa Chrystusa z wielkim zdziwieniem i mówi: o czym ty mówisz? Co chcesz przez to do mnie powiedzieć? On od razu reaguje na słowa Jezusa Chrystusa. Żeby zareagować na słowa Jezusa Chrystusa, trzeba mieć wiarę. A więc zobaczmy, że ten człowiek ciągle na nowo ufał, że jak anioł przyjdzie, poruszy wodę, to on jednak w jakiś sposób tam do tej wody się dostanie. Może znajdzie człowieka, który go wrzuci do tej wody. Może to ty i ja jesteśmy tymi ludźmi, którzy wrzucą chorego do tej wody. Zobaczmy, Słowo Boże nam wyraźnie pokazuje, że ta poruszona woda to jest Słowo, Boże Słowo, które jest poruszone przez niebo. Jeżeli Słowo Boże do ciebie dociera, jeżeli Słowo Boże do mnie dociera i jest poruszone przez niebo, to znaczy, że Bóg chce coś dla ciebie i dla mnie uczynić. A więc nie stójmy i nie przyglądajmy się tylko, czy Słowo w twoim życiu jest poruszone. Jeśli nie jest poruszone przez niebo, nic nie uzyskasz, nic nie uzyskam, żadnej nadziei, żadnego rozwiązania mojego problemu. Zawsze czekajmy na poruszenie Bożego Słowa przez niebo. I ten człowiek reaguje na słowo wypowiedziane przez Jezusa Chrystusa. Wstań, wstań, weź łoże swoje i chodź. Ten człowiek pomyślał może w tym momencie po 38 latach takiego ciężkiego cierpienia. Takie wyzwanie. Takie wyzwanie. Czy chory zareagował na to z jakimś zdziwieniem? Nie. Nie chory uwierzył Jezusowi Chrystusowi. Chory uwierzył Jezusowi Chrystusowi. Z jakiego powodu zaufał Jezusowi Chrystusowi? Bo wierzył, bo ufał, bo trzymał się Bożych obietnic. Dla niego te słowa, które wypowiedział Jezus Chrystus, stały się jakby tą poruszoną wodą. On odczuł wyraźnie w swoim sercu, że te słowa mają taką samą moc, jak poruszona woda przez anioła. Zaufał, bo czuł, że Jezus nie żartował sobie z nim, ale chciał mu naprawdę pomóc. I to zaufanie zostaje wynagrodzone. On nie pomyślał, że Jezus Chrystus sobie w jakiś sposób żartuje z niego, naśmiewa się z niego. On poczuł, że to są słowa mocy, że to są słowa z nieba, że to są takie same słowa, jakie przynosi anioł, kiedy porusza wodę. I co się stało? Zdarzył się cud. Sparaliżowany wstaje i chodzi. I jeszcze raz, gdyby to było takie proste, gdyby chorzy mieli dość zaufania do Boga, wiary i byli uzdrawiani, to byłoby rozwiązanie, którego życzyliby sobie w zasadzie wszyscy chorzy, jak i lekarze oczywiście. Rzeczywistość jednak wygląda inaczej. Nawet ludzie z wielką wiarą nie wszyscy są uzdrawiani. Nawet ty i ja, kiedy jesteśmy chorzy i modlimy się i wołamy do Pana, a nieraz i pościmy, nie zawsze jesteśmy uzdrawiani. Za czasów Jezusa Chrystusa było podobnie. Jezus nie uzdrowił tego dnia wszystkich chorych, którzy leżeli przy sadzawce, ale tylko tego jednego. Moglibyśmy zadać sobie pytanie, dlaczego Jezus Chrystus nie uzdrowił wszystkich? Czy wierzysz, że miał moc tych wszystkich, którzy przy sadzawce leżeli, uzdrowić? Wierzysz. Ja też wierzę. Jezus Chrystus mógł wszystkich uzdrowić, a jednak uzdrowił tego jednego. Tylko jednego. Dlaczego tak się stało? Ja nie dam ci odpowiedzi, dlaczego tak się stało. Musisz o to zapytać Jezusa Chrystusa. Ale na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, naszą baczną uwagę, że uzdrowienie, które się dokonało na jednym człowieku przy sadzawce Betesda, w zasadzie daje nam nadzieję. Bo wśród uzdrowionych, których Jezus Chrystus uzdrawia, możesz być właśnie ty i ja tym jednym. Dlatego zawsze nie traćmy nadziei, bo nadzieja dla nas jest wielka, kiedy rozważamy tą historię opisaną w Nowym Testamencie, że jeden człowiek został uzdrowiony. Nawet przy całym sceptycyzmie tego świata jeden uzdrowiony daje naprawdę nadzieję. Pomyślmy o wielu chorych, na przykład na raka, którzy czują się strasznie po operacjach, czy może po chemioterapii, o pacjentach z oddziałów intensywnej terapii. Może podpięci są do specjalistycznej aparatury, może do jakiegoś wspomagania oddychania, czy czegokolwiek innego. Może zażywają jakieś nowoczesne medykamenty, objęci opieką nawet przez najlepszych lekarzy, ale może ci lekarze rozkładają ręce. My te historie znamy z życia. w obecnej sytuacji, kiedy koronawirus szaleje na całym świecie, to jest znane i oczywiste, bo chociaż lekarze robią mnóstwo rzeczy, żeby ratować ludzi, niektórych nie daje się uratować. I lekarze rozkładają ręce i mówią, nic nie mogę zrobić. Przy raku również lekarze rozkładają ręce i mówią, nic nie możemy zrobić. A jednak są wśród nas tacy ludzie, których Bóg wyciąga z opresji. A jednak są, tak jak kiedyś przy Beteździe, był człowiek, którego Jezus Chrystus wyrwał z opresji, którego wyrwał z tej ciężkiej choroby. Historia uzdrowienia przy sadzawce Betesda i wiele uzdrowień w naszych szpitalach dodają nam otuchy i nadziei, bo przecież te rzeczy i obecnie się zdarzają. Zdarzyło się przy sadzawce Betesda, zdarza się i w dzisiejszych szpitalach. I ludzie są nieraz zadziwieni. Modliliśmy się przecież o wielu chorych na raka. Jak wiele spośród nich zostało uzdrowionych. Bóg wysłuchał modlitwy i to są wszystko przypadki, kiedy woda, ta duchowa woda została poruszona przez niebo. Zwróćmy na to uwagę. To niebo porusza wodę, to niebo porusza słowo i ludzie doznają uzdrowienia. I wielbimy Pana i błogosławimy Pana, że człowiek przy Beteździe został uzdrowiony i że dzisiaj na nasze modlitwy Bóg odpowiada. Nadzieja na uzdrowienie. Nadzieja na rozwiązanie problemów. Nadzieja na rozwiązanie konfliktów. Nadzieja na rozwiązanie problemów rodzinnych, problemów małżeńskich. Miej nadzieję w Panu, bo to Ciebie podnosi i to Ci daje rozwiązanie. Kiedy woda jest poruszona przez niebo, musisz czekać na poruszenie Bożego Słowa. Boże Słowo ma moc, Boże Słowo działa, ale ono wtedy wykonuje swoją pracę, kiedy jest poruszone przez niebo. Wiedz o tym, czekaj na poruszenie nieba. Boża moc jest w każdym słowie, które zostało zapisane w Piśmie Świętym. Ale czekaj na poruszenie tego słowa. Czekaj na poruszenie. Niech niebo poruszy Boże Słowo. Dodając otuchy tym wszystkim ludziom przez naszą modlitwę, którzy potrzebują pomocy. Dodawaj otuchy w modlitwie, bo Bóg jest miłosierny. Bo wiara w Niego i Jego możliwości, że zobaczymy tę jedną osobę w tłumie i że to będzie ta osoba, która zostanie uzdrowiona przez Pana. Jezus Chrystus patrzy na Ciebie, patrzy na mnie, patrzy na wszystkich ludzi. Tak jak przyszedł do Betesdy i zobaczył tych wszystkich ludzi, którzy tam leżeli. Ale wybrał tego jednego, który wierzył w poruszenie wody, który wierzył w to słowo, które Jezus Chrystus wypowiedział. Dlatego ufajmy Panu, bo nasza nadzieja jest w Nim i nasze rozwiązanie jest od Niego. A jeśli uzdrowienie nie przychodzi, należy zrobić co? Co należy wtedy zrobić? Należy zrobić wszystko, aby chora osoba nie stwierdziła tego, co stwierdził ten 38 lat chorujący człowiek. Nie mam nikogo. Kochani, niech wśród tych nie mam nikogo nie będzie ciebie i mnie. Kiedy jakiś chory człowiek, kiedy jakiś potrzebujący człowiek, kiedy jakiś człowiek z problemami powie, nie mam nikogo, nie mam, jestem w zborze, jestem wśród dzieci Bożych i nie mam nikogo. I zaliczy do tego grona nie mam nikogo, ciebie i mnie. Co będzie się działo, kiedy staniemy przed obliczem Pana i Boga naszego? A Bóg powie, byłem chory, nie odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, nie przyszliście do mnie. Byłem chory, nie modliliście się za mnie. nie wstawialiście się, nie pościliście o mnie, nie mam człowieka, nie mam, kto by mi pomógł. Rozmawiać należy z takimi ludźmi, którzy mają problemy. Należy wysłuchać, co mają do powiedzenia. Należy dzielić się nadzieją, którą my mamy w sercu, aby ci ludzie doznawali wzmocnienia, doznawali otuchy. Znasz przecież słowo, płaczcie z płaczącymi. A więc jeśli on płacze, to płacz razem z nim. Ale płacz w konstruktywny sposób. Płacz nie w rozpaczy, żeby jeszcze bardziej pognębić tego człowieka, ale płacz, mówiąc mu o tym, że Jezus Chrystus jest tym, który ratuje, tym, który podnosi, tym, który rozwiązuje problemy, tym, który uzdrawia. Jezus Chrystus jest rozwiązaniem twoich i moich problemów, ale my musimy być tymi ludźmi, którzy wierzą do końca, wierzą niezachwianie, którzy trzymają się Słowa Bożego, którzy nigdy nie wątpią. My, zdrowi, mamy tu ważne zadanie w stosunku do tych chorych ludzi. Mamy ważne zadanie, ale to jeszcze nie wszystko. Jezus Chrystus nie stawiał zdrowia jako priorytetu w ludzkim życiu. Jezus Chrystus uzdrawiał, ale to, co podkreślał, było jeszcze ważniejsze niż zdrowie. Przypominamy sobie, kiedy ten człowiek nie wiedział na początku, że to Jezus Chrystus go uzdrowił. Jezus Chrystus spotkał go w świątyni i później jest powiedziane, później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Moglibyśmy powiedzieć, a czy jest coś gorszego niż choroba? Czy jest coś gorszego? Ten człowiek mógłby się zastanowić, 38 lat chorowałem. Czy może jeszcze coś gorszego przyjść? Owszem, może. My często powtarzamy takie słowa, grunt to zdrowie. Jezus Chrystus nie powiedziałby takich słów, bo grunt to nie jest zdrowie. Dla niego uzdrowienie szło daleko dalej. Jezus Chrystus rozumiał uzdrowienie jako przywołanie człowieka do właściwej pozycji z Bogiem Ojcem. Zdrowie na ziemi nie jest tak ważne jak zdrowie i życie w wieczności. Musimy na to zwrócić uwagę. Cóż pomoże człowiekowi, choćby był całkiem zdrowy, ale zginął na wieki? Co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a nie pozyskał Jezusa Chrystusa, nie pozyskał Jego zbawienia i zginął na całą wieczność? Cóż pomoże człowiekowi, choćby był całkiem zdrowy, ale zginął na wieki? Nic nie pomoże. Także chory przy Beteździe nie miał utknąć w punkcie swojego uzdrowienia. Jezus Chrystus, kiedy go uzdrowił, to nie nauczał go wtedy, co dalej ma robić. Ale kiedy spotkał go później w świątyni, to już zaczął mu mówić, co ma dalej robić. Nie grzesz więcej. Nie grzesz więcej. Idź za Bogiem. Służ Bogu. Zajmij się swoim duchowym życiem. Dla niego rozpoczęło się nowe życie właśnie po uzdrowieniu. Zwróćmy na to uwagę. Niektórzy ludzie, kiedy doznają uzdrowienia, uważają, że mogą dalej żyć tym samym życiem, którym żyli dotychczas. A tak nie jest. Kiedy Bóg ciebie uzdrawia, kiedy Bóg rozwiązuje twój problem, to Bóg czeka, że pójdziesz dalej, że zaczniesz żyć w sposób pełny mocy, pełny Bożego objawienia, pełny Bożego działania. Chory przy Beteździe miał poruszać się dalej w swojej wierze. zaufał, uwierzył, został uzdrowiony, a teraz w swojej wierze miał pójść dalej. Jezus mówi w Jana, w Ewangelii Jana, w 5 rozdziale, 24 wersecie. Kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ten ma życie wieczne. I nie pójdzie na sąd, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Widzimy? Nie apostołowie, tylko faryzeusze, uczeni w piśmie, saduceusze. Oni nie wierzyli w to, co Jezus Chrystus mówił. Dlaczego? Bo nie byli z tej owczarni, bo nie byli z owczarni Jezusa Chrystusa. I dlatego na to wszystko, co Jezus Chrystus mówił, co Jezus Chrystus czynił, na to wszystko, co Jezus Chrystus wykonywał wobec ludzi w potrzebie, że uzdrawiał, że niósł pomoc, że rozwiązywał problemy, ich decyzja jest tylko jedna – zabić, bo łamał sabat. Bo Boga nazywał swoim Ojcem, bo siebie czynił równym Bogu. Widzimy? Ale dla nas, którzy doznajemy Bożego rozwiązania, dla nas, którzy znajdujemy Bożą pomoc, jest droga dalej, abyśmy żyli według Jego mocy, żyli według Jego działania. Sparaliżowany uwierzył, został uzdrowiony. Dla niego, będącego jak martwy, zaczęło się nowe życie. Coś stało się jasne. Uzdrowienie miało głębszy, symboliczny sens. Kto wierzy w Syna, zostanie uzdrowiony nie tylko z choroby, ale i z grzechu. I przejdzie ze śmierci do życia wiecznego. Istnieje dla niego zmartwychwstanie z bólu, cierpienia i choroby do życia wiecznego. Dlatego mówmy nie grunt to zdrowie, ale powinniśmy to dobrze rozumieć, grunt to zbawienie, bo ono ma wymiar nie ten doczesny, ale ma wymiar wieczny. Pomagasz komuś choremu. Pomagasz komuś z problemami, zaczynasz roztaczać nad nim swoją opiekę. Ma człowieka, który mógłby go wrzucić do wody. Ty nim jesteś. Ale wiedz o tym, że kiedy modlisz się, pracujesz nad sercem człowieka, aby człowiek doznał uzdrowienia. Zawsze myśl o tym, że jego uzdrowienie fizyczne, cielesne nie jest najważniejsze. Rozwiązanie jego problemów, czy rodzinnych, czy małżeńskich, czy jakichkolwiek by nie było, czy finansowych, czy problemów w pracy, nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co jest wieczne, co idzie dalej. I dlatego tak Jezus Chrystus na tym świecie obserwuje wszystkich ludzi. Nie wszyscy są uzdrawiani, chociaż w zasadzie Jezus Chrystus przychodzi, aby uzdrawiać ludzi. Dlaczego nie wszyscy? Bo Jezus Chrystus widzi tych, którzy po uzdrowieniu, po rozwiązaniu problemów pójdą dalej. I o to w tym wszystkim chodzi. Aby ludzie nie skończyli tylko na uzdrowieniu, a później ani kroku nie zrobili. Ja przypominam sobie wiele lat temu, do tego zboru przyszedł pewien człowiek, który powiedział, on na tej ulicy, na Twardej mieszkał, to już starszy człowiek, może już i odszedł, nie wiem, ale przyszedł i zapytał się, czy zbór może się modlić o jego żonę, bo zachorowała na raka. My powiedzieliśmy, tak, oczywiście, możemy się modlić, niech przyprowadzi żonę. Żona nie bardzo chciała przyjść, ale w końcu zdecydowała się, przyszła i my modliliśmy się, wołaliśmy do Boga. I wiecie, co się stało? Została uzdrowiona. Myślicie, że przyszła później podziękować? Ja spotkałem na ulicy tego człowieka i powiedziałem, niech pańska żona przyjdzie podziękować Bogu. Nie nam, Bogu podziękować. On przyszedł po pewnym czasie i mówi, ja przyszedłem, żona nie chce przyjść. Widzimy? Człowiek nieraz bierze od Boga pomoc, bierze rozwiązanie i nie chce pójść dalej. Bóg bardzo często daje nam, wierzącym ludziom, rozwiązania, abyśmy dalej poszli w wierze. Dlatego, że przyjdą później doświadczenia dużo trudniejsze, dużo większe problemy. A Bóg powiedział, kto w małym jest wierny, temu większe rzeczy zostaną powierzone. A więc jeśli będziesz wierny w drobnych rzeczach i będziesz miał rozwiązane problemy drobne, to wtedy Bóg będzie ci dawał różne inne problemy i trudności, z których również będzie ciebie wyrywał. Jeśli zaczniesz prosić Boga, Panie, zgubiłem śrubkę, pomóż mi ją znaleźć. Nie jeden z was doświadczał od Boga takiej pomocy. I Bóg ci pomaga, tą śrubkę znajdujesz. Nie po to ci pomógł, abyś tylko śrubkę miał znalezioną. Ale po to ci pomógł Bóg, abyś później prosił o większe, trudniejsze rzeczy. I również ci Bóg pomoże. Bo Bóg chce ciebie i mnie nauczyć wiary. Abyś zwracał uwagę na poruszenie się wody. Poruszenie się Bożego Słowa. Boże Słowo musi się poruszyć. Jeśli masz prorokować, jeśli masz głosić Słowo, jeśli masz wielbić Boga naprawdę z namaszczeniem, czekaj na poruszenie Bożej wody. Czekaj na poruszenie Ducha Świętego. Bez poruszenia wody nie ma Bożego działania. Jeśli Bóg nie poruszy wody, to nie będzie uwielbienia, które będzie przynosiło Bogu hołd. Dlatego zawsze czekaj na namaszczenie. Zawsze czekaj na poruszenie. Tamci ludzie, aż 4 razy jest powiedziane o poruszeniu wody. Czekali na poruszenie wody. To dla nich było najważniejsze. I anioł zstępował i poruszał. Na głos Boży przychodził anioł i poruszał. I dzisiaj Bóg przychodzi, aby poruszyć zgromadzenie. Aby poruszyć swoje słowo. Aby poprzez aniołów poruszyć słowa pieśni, które śpiewamy. Słowa kazania, które głosimy. Potrzebne jest Boże poruszenie. A więc Bóg posyła anioła. Już nie jeden raz na tym miejscu oglądaliśmy obecność Bożych aniołów. W czasie uwielbienia, w czasie głoszenia słowa różne wizje mieliśmy od Boga. To nie zaprzestane zostało. To nadal jest istotne i ważne. Nadal musimy czekać, że przyjdzie anioł i poruszy słowa pieśni, poruszy słowa kazania. Poruszy słowo z Pisma Świętego, aby ono miało wpływ na ciebie i na mnie. I to jest naprawdę najważniejsze. Na to czekamy. Dlatego bądźmy Bogu wdzięczni za to Boże poruszenie, które Bóg daje swojemu Kościołowi, które Bóg daje tobie i mnie. Dlatego jesteśmy pełni nadziei, że Bóg porusza nas i będzie poruszał. Halleluja. Amen. Kochani, wiedzmy, że Boże Słowo ma dla nas wielkie znaczenie. Ale wiedzmy też, że my z naszego serca musimy być Bogu wdzięczni i tą wdzięczność naszą mamy okazywać. W obecnej sytuacji mamy też trochę problemów finansowych, bo kasa naszego zboru jest prawie pusta. Wiele ludzi ze zboru daje na budowę, wpłacają pieniądze, ażeby można było kontynuować konstrukcję dachu. Ale pieniędzy na normalne prowadzenie pracy zborowej nie bardzo przybywa i one się w tej chwili kończą. Mówię to wam, dlatego że tą wiadomość otrzymałem od naszej siostry, która prowadzi tą stronę finansową naszego zboru. Dlatego kładę to wam na serce. Znajdźcie jakiś sposób, w którym będziecie mogli przekazać to, co kiedyś dawaliśmy na kolektę w zborze, aby to wpłynęło do kasy naszego zboru. Abyśmy mieli za co zapłacić rachunki, za prąd, za gaz, za wodę, za to wszystko, co jest normalnym funkcjonowaniem naszego zboru. kładę to wam wszystkim na serce, bracia i siostry. I proszę, abyśmy to czynili. Starajmy się, starajmy się. Znajdźmy sposób, bo to jest naprawdę ważne. A teraz pomódlmy się, aby Pan pobłogosławił i nasze serca, pobłogosławił społeczność i tą pracę, którą wszyscy razem prowadzimy. Skłońmy głowy nasze i skupmy się w modlitwie. Panie nasz, oddajemy Ci hołd i chwałę za to, że Ty tyle wysiłku wkładasz w to, aby każdy z nas był człowiekiem mocy, człowiekiem dobrych rozwiązań, człowiekiem cudów i człowiekiem zbawienia, człowiekiem służby i człowiekiem namaszczenia. Panie nasz, prosimy, poprowadź nas tak jak we wszystkich duchowych sprawach, tak w naszych rodzinnych i naszych małżeńskich. Wiesz, Panie, jak wiele ataków szatan przypuszcza w tej chwili na rodziny. Jak wiele ataków przypuszcza na małżeństwa. Panie, zatrzymaj. W mocy swojej zatrzymaj. Nie pozwól diabłu, aby niszczył Twój Kościół. Nie pozwól, aby rozszarpywał Twoje dzieci. Panie, prosimy, wzmocnij. Wzmocnij małżeństwa, wzmocnij rodziny, wzmocnij grupę uwielbiającą, wzmocnij wszystkich, którzy dla Ciebie służą i Tobie się oddają. Panie, prosimy Ciebie, daj, ażeby koronawirus i diabeł nie zniszczyły Twojego Kościoła. O to Ciebie prosimy z całego serca. Prosimy Ciebie też, Panie, abyś pobłogosławił te wszystkie decyzje, które są podejmowane w sprawie konstrukcji dachu. Daj, aby to były mądre decyzje, które wyjdą prosto od Ciebie. Aby nie było żadnych, Panie, zawikłanych sytuacji, których byś nie pomógł rozwiązać. Panie, dopomóż nam i błogosław tych ludzi, którzy tym się zajmują. Panie, oddajemy ich w Twoje ręce. Błogosław prace, które mają ruszyć. Oddajemy to w Twoje ręce i pod Twoją opiekę. Oddajemy też, Panie, w Twoje ręce tych, którzy zajmują się nagrywaniem tych nabożeństw. Prosimy Ciebie, Panie, abyś ich błogosławił, abyś obficie im wynagrodził, Panie, i dał im Twoją łaskę i Twoją opiekę. Daj, Panie, aby nie było ujęte im nic z tego, co potrzebują do życia. Błogosław ich, Panie. Oddajemy ich w Twoje ręce i powierzamy w Twojej służbie pod działanie Twojego Ducha Świętego. Wszystkich, Panie, obdarz zdrowiem i wzmacniaj nas. Panie, chcemy Ci też podziękować z całego serca, że wysłuchałeś nasze modlitwy, kiedy modliliśmy się o tego małego chłopczyka Olka, który potrzebował Twojej pomocy przy tych operacjach dotyczących raka, który w jego głowie się umieścił. Ty, Panie, wracasz mu siły. Daj, Panie, aby został całkowicie uwolniony. Na razie nie ma żadnych przerzutów, Panie, i za to Ci dziękujemy z całego serca i prosimy, poprowadź go do pełnego uzdrowienia. Oddajemy to w Twoje ręce i Tobie ufamy, ale daj też, Panie, aby to dziecko szło dalej w zaufaniu dla Ciebie i w pokoju przed Twoim obliczem. I nas wszystkich, Panie, błogosław, kiedy będziemy w swoich domach dalej spędzać ten wieczór, abyśmy, Panie, byli w pokoju, w łasce i miłosierdziu Twoim. Bądź wywyższony i bądź błogosławiony. Hosanna, halleluja, amen.